Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna, w której gośćmi są dziś przedstawicielki organizacji społecznych wspierających pacjentów chorujących onkologicznie. W studiu są Katarzyna Brożek, kierująca Fundacją Trzy Maliny. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Magdalena Kardynał, prezeska Fundacji Omea Life. Dzień dobry, Magdo.
Witam serdecznie.
I Kamila Szczepkowska, przedstawicielka Fundacji OncoRace. Witam Cię, Kamilo.
Dzień dobry.
Kiedy człowiek dowiaduje się, że jest chory onkologicznie, albo ktoś z jego rodziny, to jakiego wsparcia tak naprawdę najbardziej potrzebuje? Jak Wasze organizacje odpowiadają na te potrzeby pacjentów? Może Kasia?
To mi się przypomina taka historia dziewczyny, która dowiedziała się, że ma raka piersi. I po tygodniu okazało się, że mamy malinowe spotkanie, na którym będziemy szyć te gadżety, które przekazujemy pacjentom po mastektomii.
No właśnie, ja tylko powiem słuchaczom, którzy mogą nie wiedzieć, Fundacja Trzy Maliny szyje takie poduszki terapeutyczne w kształcie serca oraz takie, jak
torebki
to nazwać,
na torebki Redona.
Butelki Redona. Butelki Redona to są takie butelki, z którymi człowiek wychodzi ze szpitala i do tych butelek z drenów sączy się tam jakaś treść jeszcze po operacjach.
Dokładnie. I te dziewczyny, no to będę tak samo ma na imię jak ja, Kasia, postanowiła przyjść na takie szycie i na tym szyciu spotkała kobiety, które już były po chorobie, po zabiegu mastektomii i wyszła po prostu naładowana po pierwsze informacją, ogromnym wsparciem, dobrą taką energią i myślę, że to właśnie daje moja fundacja, spotkania z naszymi wolontariuszami. Ogromne wsparcie, wiedzę merytoryczną, siłę, to, że są ludzie, którzy trzymają kciuki za tego pacjenta.
Magda, jak to jest u Ciebie w Twojej organizacji, w Twojej fundacji Omea Life?
U nas pacjenci potrzebują tak naprawdę wszystkiego i o wszystko proszą. Od zaopatrzenia emocjonalnego, wsparcia grup pacjenckich czy naszego wolontariatu, po różnego rodzaju opinie medyczne naszych ekspertów, z którymi pracujemy w Centrum Wiedzy o Raku Piersi, ponieważ w tej przestrzeni jesteśmy w stanie zapewnić dużą ilość czasu, którą pacjent w rzeczywistości potrzebuje do tego, aby zrozumieć swoją jednostkę chorobową, ponieważ tego czasu w rzeczywistości w gabinetach lekarskich nie ma, ze względu na ilość pacjentów, którzy czekają pod gabinetem lekarza, a dostępność tych lekarzy jest w naszym kraju niewystarczająca. Zatem my tą rolę tak naprawdę spełniamy i pacjenci podczas takiego spotkania, czy to stacjonarnie w Centrum Wiedzy o Raku Piersi, czy też w formie online'owej, czy też na różnego rodzaju platformach, uzyskują informacje bezpośrednio o jednostce chorobowej, z jaką się zetknęli, czyli z fenotypem tego nowotworu. Dostają w pigułce najważniejsze informacje związane dokładnie z tą jednostką, po to, żeby jakby nie zasycić pacjenta niepotrzebnymi informacjami, które mogą tak naprawdę zburzyć jego emocje.
Właśnie jest bardzo duży dostęp do informacji w internecie, nie wiadomo właściwie, co jest prawdziwe, z czego korzystać, wy więc to porządkujecie. Dajecie taką merytoryczną i emocjonalną wsparcie merytoryczne i emocjonalne.
Dokładnie tak. I pacjent z tego najbardziej korzysta, najwięcej z tego tak naprawdę wynosi i wtedy to jego poczucie bezpieczeństwa, które gdzieś w momencie usłyszenia diagnozy jest niepewne, reguluje się.
A Fundacja OncoRace wybieram życie. To jest fundacja, która organizuje taką, można powiedzieć, aktywność fizyczną, rejsy, tak? Pełnomorskie, ale też wędrówki po Polsce, granicami Polski. Jakiego wsparcia od Was oczekują
tak,
pacjenci?
Dokładnie. I tutaj dziewczyny właśnie opowiedziały, jak ważne jest zaopiekowanie się pacjentką, tak? Czy pacjentem, który dowiaduje się o chorobie. I oczywiście ten proces leczenia, ta wiedza, wsparcie psychologiczne jest bardzo ważne, ale też myślę, że na tym etapie my jeszcze nie myślimy o tym, co będzie potem. Tymczasem okazuje się, że no to leczenie jest długie, ciężkie, prawda, uciążliwe, no ale ono dobiega końca. No zakładamy, że jednak większość nowotworów wcześniej rozpoznanych świetnie rokuje, możemy zostać wyleczeni, wyleczone. I to wcale nie jest tak, że wtedy, o super, tak, miałam raka, już nie mam raka i...
Część osób mówi, że tak naprawdę problemy zaczynają się, kiedy choroba się kończy, leczenie się kończy, tak?
Tak, schodzimy wtedy... jakby tak z pola bitwy. Ja od wielu dziewczyn, wielu moich koleżanek słyszałam, że w trakcie tego leczenia to my jesteśmy tak właśnie zaprogramowali, no wręcz na tą walkę, tak? Niektórzy nie lubią, żeby mówić, że my walczymy z rakiem, tylko się po prostu leczymy, ale to jest tak, jakbyśmy my schodzili z pola bitwy, te wszystkie emocje opadają. Faktem jest, że wychodzimy, no, bardzo poturbowani. zdeterminowani po tym leczeniu, właśnie i fizycznie, i psychicznie, też na nasi bliscy, nasze rodziny. I tak naprawdę między tym życiem przed rakiem, a życiem po raku, no jest taka gruba kreska i musimy po prostu szukać sposobu, jak jakoś zniwelować to wszystko. I tutaj myślę, jest świetna inicjatywa właśnie OnkoRace'u. No po prostu spróbować czegoś nowego, tak? Popłynąć w rejs, czy po prostu pójść, no i trochę...
Zobaczyć,
że można, tak? Że my jeszcze potrafimy. Na pewno różne są motywacje, tak? Osób, które decydują się, czy pójść, czy popłynąć. Ja na przykład nigdy w życiu przed chorobą, ja bym się nie zdecydowała popłynąć żaglowcem. Ja zawsze miałam ogromną chorobę morską, lokomocyjną. Kiedy ja myślałam o żeglowaniu, mówię, że to w ogóle jest nie dla mnie, że mnie to w ogóle nie interesuje. I gdyby ktoś mi kilka lat temu powiedział, że ja popłynę i mało tego, ja tam będę chodzić po rejach, zwijać żagle, wstawać o 4 nad ranem, bo mam swoją wachtę, tak? Trzeba pilnować okrętu. Ja bym po prostu się popukała w głowę. No ale tak to się po prostu w życiu dzieje i ja myślę, że to jest, tego się chyba nie, to trzeba po prostu przeżyć. To nawet trudno jest opisać, co tak naprawdę, ja akurat w marszu nie szłam, no ale Kasia płynęłam. Płynęłam dwa razy i ja jeszcze jestem trochę na tych emocjach, ponieważ 30 września my zeszliśmy z pokładu Fryderyka Chopina w Barcelonie. No po prostu tego się nie da opisać. To jest tak wspaniałe przeżycie, po prostu tak budujące. Spotkanie właśnie z tymi osobami i przeżywanie tego wszystkiego, no...
Że warto próbować, ale słuchajcie, chciałam was zapytać o taką rzecz, bo wydaje mi się, że w ostatnich latach, w ostatnich 10, może trochę mniej latach, bardzo zmieniło się też podejście samych organizacji pacjenckich do tego, czym one się zajmują i jak się zachowują wobec pacjentów. Też wynika to chyba bardziej z otwarcia środowisk medycznych na to, żeby współpracować z organizacjami pacjenckimi, bo kiedyś to było takie trzymanie za rękę i dodawanie otuchy, tak? Przychodziły na przykład, jeśli chodzi o raka piersi, panie do szpitala i udzielały takiego wsparcia przedoperacyjnego. To dzisiaj też jest realizowane przez jedną z organizacji, ale zaczęła się też taka droga trochę inna. Trochę droga taka dotycząca organizacji procesu leczenia, właśnie to, co Magda mówiła, też wsparcia w przestrzeganiu praw pacjentów, zdobywaniu praw do nowych leków, do terapii, do leczenia, do nowoczesnego leczenia. Gdzieś ten głos pacjenta waszym zdaniem jest bardziej słyszalny. Jak wy to oceniacie z perspektywy swoich organizacji? Chętnie was przyjmują w szpitalach na przykład, chcą współpracować politycy, ministerstwa, różne gremia naukowe, organizacje naukowe skupiające lekarzy? Jak to wygląda? Kasia, z twojego doświadczenia.
Z mojego doświadczenia wynika to tak, że ja nie potrzebuję mieć siedziby, żeby szyć. Bo po pierwsze zapraszają nas onkologie, na przykład Wojewódzkie Centrum Onkologii, gdzie szyjemy regularnie. Zapraszają nas szkoły, instytucje, firmy, w bardzo różnych miejscach ja już szyłam. Za chwilę będę szyła nawet na plebanii w kościele, więc mam wrażenie, że maliny wchodzą wszędzie jak klasyczny krzak, który po prostu rozrasta.
Czyli
się.
Czyli jak nie masz siedziby, to co wy musicie mieć? Maszyny to
moja,
szycie,
moja
tak?
Piwnica jest moim magazynem i to jest super. Nie wiem, może niedługo się do sąsiada przeprowadzę jeszcze. Bo też mam też szczęście, że firmy nam przekazują na przykład materiały. Mamy fantastyczną firmę, która jak ma jakieś skrawki, no to przekazuje i dzieli się. Ja porównuję to do tego, co mnie doświadczyło moją rodzinę ponad 10 lat temu, jak moja mama zachorowała na raka piersi. To ja wtedy pamiętam,
to też
że...
To było takim motorem, że ty zaczęłaś działać w tym obszarze, tak?
Tak. Moja mama może być patronką malin tak naprawdę. I wtedy pamiętam, że pisałam maila z panią z Rock'n'Rolla, która mnie wspierała i tam mnie nakręcała pozytywnie.
Fundacji Rock'n'Roll, tak?
Dokładnie. I to było fantastyczne. Natomiast dzisiaj sobie myślę, że po pierwsze, tak jak Magdy, fundacja, jak Omejki, tak merytorycznie podchodzą do tematu, czyli wy wchodzicie po prostu do Warszawy i tam jak drzwiami nie wpuszczają, to oknem. I też są takie organizacje, które to robią. Jak OnkoRace bierze na łódkę, bierze w drogę na marsz, my zapraszamy do maszyn, ale jest cudowne właśnie to, że pacjenci oprócz tego, że chcą pomocy, oni chcą się nią dzielić.
Ale wy też wykonujecie chyba pracę taką profilaktyczną, bo w czasie tego szycia tak, mogą zawsze się kobiety mamy fantomy, zdrowe dowiedzieć, tak. Co mogą zrobić, żeby uchronić się.
Ja zawsze powtarzam, że jeśli z mojego szycia wyjdzie przynajmniej jedna kobieta, która przebada się i zacznie regularnie raz w miesiącu wykonywać samo badanie, to jest sukces. Jeśli wyjdzie stamtąd pacjentka, która będzie naładowana dobrą energią i powie, dobra, ja dam radę w trakcie tej choroby, to jest osiągnięty sukces malin. Ale właśnie fajne jest to, że pacjenci oprócz tego, że chcą pomocy od naszych organizacji, oni po chorobie, w trakcie choroby mówią, ja chcę być częścią tego, ja chcę się dzielić swoim doświadczeniem. I to jest fantastyczne i przed rozmową jeszcze rozmawiałyśmy, przed wejściem do studia, o tym, że tak naprawdę bycie w organizacji, w fundacji, w stowarzyszeniu daje nam ogromną siłę do walki, do tego, żeby iść w tym procesie, żeby wracać na badania kontrolne, które czasami mówią, choroba wróciła. Ale ja jestem w takim środowisku, w takiej grupie, która da
że
mi
wiem,
siłę
co robić, już się mniej
i wiem,
boję,
co
tak?
robić, dokładnie.
Mm-hmm. A Magda, a jeśli chodzi o ten realny wpływ na politykę zdrowotną w naszym kraju, coś organizacje mogą?
Tak.
Mogą, a co
już,
mogą?
Już się nam udało mieć swój głos nie oddolny jako pacjenta oddolnego, tylko jako ekspertów, ponieważ się bardzo mocno wyprofilowaliśmy, zatrudniamy również ekspertów w naszych zespołach. I
to jest
powoduje...
cała grupa różnych organizacji, tak? Która...
Fajne jest to, co właśnie Kasia powiedziała, że organizacje nie powielają swoich działań, nawet te nowe, które powstają, to nie powielają działań, które już funkcjonują i dobrze funkcjonują, tylko uzupełniają te sektory, które jeszcze nie zostały w jakiś sposób zaopatrzone, no bo trudno jest odpowiedzieć też na wszystkie potrzeby pacjenta. Kolejną ważną rzeczą jest to, że organizacje nie tylko odpowiadają na potrzeby pacjenta, ale również na potrzeby członków ich rodzin, całego ich otoczenia i ten cały support w postaci wiedzy przekazujemy dalej tak naprawdę. Mhm. Widzimy, że nadal jest to niewystarczające, chociażby poprzez ilość zgłaszanych kobiet na profilaktykę raka piersi i o tym też powinniśmy bardzo głośno zacząć o tym mówić, że te nasze komunikaty
30
są...
parę procent kobiet zgłasza
38.
Się. 38.
Jest niewystarczająca. Chcemy dobić co najmniej do 60.
Ale czy wy się czujecie rzecznikami pacjenta?
Już teraz tak. I nasza organizacja jako OMAA Live, wychodząc z organizacji pacjenckiej, którą stworzyły cztery młode kobiety, które spotkały się na oddziale onkologii, które były pacjentkami, musiały jakby przeanalizować sytuację potrzeb na rynku w sektorze pacjenta i my to zrobiłyśmy. I dzisiaj jesteśmy organizacją nie tyle co pacjencką, co interesariuszem systemu, który dba o interesy pacjenta, który dba o interesy nasze finansowe publiczne, które dba o interesy szpitali, menadżerów szpitali, dlatego że to wszystko powinno chodzić jak w szwajcarskim zegarku.
Tak to jest na przykład za granicą, bo też macie kontakty zagraniczne w ramach swojej...
Za granicą myślę, że w niektórych aspektach lepiej to działa i możemy się na pewno wiele dobrych praktyk uczyć, natomiast my nie jesteśmy na samym końcu. Od nas też mogą się uczyć. Na przykład takim patient advocate, jak ja jestem, który zajmuje się stricte leczeniem systemowym, czyli tą farmakologią, radioterapią, to też jakby jestem tym ciałem doradczym dla ministra zdrowia.
Co minister od ciebie na przykład chce wiedzieć? Jakie pytania na przykład miałaś postawione, albo w jakich sytuacjach próbowano od ciebie uzyskać właśnie jakąś opinię? Co pacjent będzie na przykład
z tego miał?
Jak będzie się czuł? Takie pytanie.
Udało nam się zawrzeć porozumienie z organizacjami wiodącymi w tym kraju, jak Alivia, Rock and Roll, Onko Cafe, czyli stowarzyszenie,
tak?
Niebieski Motyl, dokładnie tak, która wypłynęła w postaci OFO, czyli Organizacji Parasolowej Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, gdzie my właśnie uzupełniamy te wszystkie nasze zadania, które robimy wewnątrz organizacyjnie. I tam stworzyłyśmy dzięki współpracy już wieloletniej, dzięki jakby inicjatywie Ani Kupieckiej, która jest prezesem Fundacji Onko Cafe, grupę doradczą dla ministra zdrowia, jeżeli chodzi o programy lekowe. Jesteśmy bardzo mocno wyspecjalizowani wyspecjalizowane w różnych nowotworach, w różnych unitach narządowych i każda z nas jest w tym zakresie ekspertem, więc w rzeczywistości spotykamy się z panem ministrem i z jego zespołem z polityki zdrowotnej co półtora miesiąca, żeby omówić nowe możliwości terapeutyczne, jakie pojawiają się na rynku światowym, nie tylko naszym polskim. Rozmawiamy, jakie potrzeby zauważają klinicyści przede wszystkim, bo pacjenci również zauważają te potrzeby, ale one wypływają tak naprawdę z opiniowania klinicystów, lekarzy, którzy chcieliby jak najlepiej leczyć swoich pacjentów zgodnie z ich wiedzą medyczną, najnowszą wiedzą medyczną. Analizujemy tę sytuację, rozmawiamy również z producentami leków i analizujemy w rzeczywistości, czy jest nas stać na zapewnienie takiej terapii, która powinna być włączona w programy lekowe, ponieważ niesie ogromne korzyści, czy jest nas stać na to finansowo, jak możemy zbudować ten model, jak powinien wyglądać program
lekowy.
Czyli
bierzecie udział, można powiedzieć, w procesie takim organizacyjnym dotyczącym właśnie terapii chociażby, czy wprowadzania na polski rynek.
Tak jak jesteśmy interesariuszem systemu, więc robimy dokładnie.
Mam pytanie też do Kamili. Czy na przykład ty uważasz, Kamila, też jako była pacjentka, czego nie ukrywasz. Jakie mogą być jeszcze oczekiwania, które na przykład wobec organizacji pacjenckich może mieć pacjent? Czyli osoba, która choruje aktualnie, albo jego rodzina. Czego brakuje twoim zdaniem w tym systemie? Bo mamy już tutaj wiedzę merytoryczną, wsparcie w takie, powiedzmy, edukacyjno
takie psychiczne,
psychiczne, tak, czy właśnie jakąś aktywność fizyczną. Z twojej perspektywy brakowało ci czegoś?
Mi akurat niczego nie brakowało, bo no, znalazłam się w takiej innej sytuacji, ale tak sobie jeszcze myślałam, że tak naprawdę chorując na raka, na nowotwór, my tak naprawdę nie wiemy, co będzie dalej z naszym życiem na przykład. Czy my będziemy mogły potem wrócić do pracy, tak, do takiej, jakiej wykonujemy. Mi się wydaje, że ta strefa jakby tej aktywizacji zawodowej też jest...
Czyli lęk taki jest... o przyszłość, co będzie po chorobie, tak?
Tak, to jest albo nawet w trakcie choroby, czy ja będę mogła na przykład jeździć, dojeżdżać, nie wiem, 100 czy 200 kilometrów na radioterapię, czy ja będę miała z kim na przykład dzieci zostawić. Ja wiem, że wiele dziewczyn chyba nawet nie jest w stanie jakby korzystać z terapii.
Przepraszam, tutaj prywatę powiem, to się kłania reha menadżer, tak? Czyli taka osoba, która wspiera właśnie w tych pozamedycznych wszystkich problemach, gdzie też nie we wszystkich jednostkach leczących chorobę onkologiczną takie osoby są i mogą wesprzeć pacjenta, także też liczymy na to.
Tylko nie mamy ich wystarczająco.
Nie mamy ich wystarczająco.
Tych psychologów, umówmy się, w szpitalach i tych psychologów jest tak naprawdę za mało. To powinien być psycholog praktycznie przy każdym oddziale, przy każdej takiej specjalizacji, która wymaga
na oddziale,
tego wsparcia.
Tak? A nie
dokładnie.
Gdzieś tam
i właśnie,
jeśli
chodzi
dokładnie
o tą psychologię, psychologa onkologicznego, ja bym bardzo tutaj uczulała na takie trochę samozwańcze chęci pomocowe. Byłam pacjentem, staję się psychoonkologiem, który no, czasami zdarza się, że nawet tą edukację ma online'owo. No, nie możemy później podejmować decyzji o tym, że będziemy prowadzić terapię z pacjentem.
Uważnie sprawdzać z kim, kto nam udziela
oczywiście
tego wsparcia.
Tak, ja uważam, że najważniejsze jest to, żeby taka osoba też miała content i dostęp do pacjenta na klinikach. To jest ważne, bo tam w rzeczywistości tak naprawdę podczas tych wszystkich rozmów i etapów pacjenta odbywają się te największe emocje.
Katarzyna Brożek, kierująca Fundacją Trzy Maliny, Magdalena Kardynał, prezeska Fundacji Omea Life i Kamila Szczepkowska, przedstawicielka Fundacji OncoRace są z nami w studiu. Teraz jest krótka przerwa, proszę Państwa, a po niej wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Wracamy do rozmowy z przedstawicielkami organizacji pacjenckich działających na rzecz osób chorujących onkologicznie. W studiu ze mną są Katarzyna Brożek, kierująca Fundacją Trzy Maliny, Magdalena Kardynał, prezeska Fundacji Omea Life i Kamila Szczepkowska, przedstawicielka Fundacji OncoRace. Te wszystkie trzy organizacje to są organizacje, można powiedzieć, trójmiejskie, pomorskie, ale też udało Wam się chyba wszystkim Waszym organizacjom przebić gdzieś na taki, można powiedzieć, ogólnopolski, na teren Polski, gdzie jesteście przez swoją działalność znane. I jakżeście się to zrobili właściwie? Katarzyna, jak Fundacja Trzy Maliny zaczęła być znana w całej Polsce?
Ja zanim założyłam Maliny, to byłam częścią Onkorejsu, właściwie Onkomarszu, bo mam tą przyjemność chodzić od paru lat granicami Polski. To, że zaczęłyśmy szyć na południu Polski, to jest efekt po prostu kontaktu z ludźmi. Szyłam pod Wrocławiem w Sobótce i na przykład szyłam tam dlatego, bo poznałam ludzi idąc do Santiago de Compostela. Szyłam w Bielsku Białej, ponieważ znam dziewczyny z Onkomarszu, z Bielsku Białej. I tak można wymieniać.
Czyli kontakt taki osobisty.
To jest kwestia otwartości po prostu na to, co też tam.
A zdarza się tak, że dzwonią do ciebie, przyjedź do nas szyć, bo u nas są pacjentki, my chcemy dla nich też uszyć te poduchy.
Oczywiście, że
terapeutyczne,
tak.
Terapeutyczne.
Oczywiście, że tak. Ja myślę, że chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby rzucić pracę po prostu, bo miałabym na to zdecydowanie więcej czasu, a maliny to jest czas weekendowy, piątkowy, kiedy mogę poświęcić razem z wolontariuszami czas na wspólne szycie. Natomiast my faktycznie jeździmy po Polsce, staramy się raz na kwartał pojechać do innego województwa, żeby tam zachęcić lokalną społeczność, żeby szyły dla swoich lokalnych onkologii. Natomiast takim domem naszym to jest faktycznie województwo pomorskie i wspieranie regularne, dostarczanie tutaj do tutejszych onkologii poduch i torebek.
W Onkorejs też może popłynąć kobieta albo mężczyzna, którzy niekoniecznie muszą być mieszkańcami Pomorza, prawda? Jakie osoby były z tobą? Skąd były te osoby, które były teraz na tym ostatnim rejsie, w którym ty brałaś udział, Kamilo?
To były osoby z całej Polski, nawet był też chłopak z zagranicy, dokładnie z Niemiec, więc to są osoby oczywiście i tutaj z Gdańska, ale i z Krakowa, z Warszawy, no z przeróżnych miejsc, miejscowości większych i mniejszych. I to jest tak, jak powiedziała Kasia, no to jest taki najbardziej chyba marketing szeptany, plus oczywiście media, media i media społecznościowe. Właśnie mamy wiele tych grup wsparcia różnych, no i tam po prostu wymieniamy się swoimi doświadczeniami. Ja właśnie zobaczyłam zdjęcia z Onkorejsu i mnie te zdjęcia tak zainspirowały, ja po prostu odnalazłam kontakt i napisałam maila i dosyć szybko dostałam odpowiedź i znalazło się miejsce. I tak samo Onkorejs to też jest praca właśnie piątkowa i weekendowa. Ja tutaj reprezentuję naszą panią prezes Magdę Lesiewicz, która właśnie wymyśliła Onkorejs, założyła fundację. Ona po prostu pracuje, tak? Na co dzień ma swoją pracę, natomiast to wszystko, co robi dla Onkorejsu, no to jest jej jakby dodatkowy
założeniem
czas.
Tej waszej fundacji jest właśnie takie wspieranie pacjentów w pokonywaniu własnych barier chyba właśnie, prawda? Taka bariera strachu przed morzem chociażby.
Też.
Jest na takim rejsie, można rzeczywiście pokonać i co wyście nawzajem się jakoś tak coachujecie na takim rejsie? Jak to wygląda? No bo są na pewno osoby, które wchodząc już na Fryderyka Chopina generalnie musiały mieć lęk, bo że jestem na morzu, coś zaraz wpadnę do wody albo coś się wydarzy, prawda? I stopniowo to mija? Po jakimś czasie?
Ja może powiem, jak to było u mnie, bo ja rzeczywiście byłam typowym takim szczurem lądowym, najbezpieczniej czułam się na lądzie, postanowiłam, że wyjdę z tej mojej strefy komfortu.
Chciałaś sobie udowodnić przez to?
No właśnie, ja chciałam po prostu spróbować. Ja chciałam spróbować czegoś, czego do tej pory nie spróbowałam. No bo to też chyba trochę po ciężkiej chorobie zmienia się myślenie, bo nam się zawsze wydaje, że my jesteśmy młodzi, jesteśmy zdrowi, mamy na wszystko czas, wikłamy się w jakieś tam różne nasze, tak, prace, rodzina, dom, w jakimś takim chorym pędzie żyjemy. Wszystko gdzieś tam odkładamy. Ja sobie pomyślałam, ale to już halo, to już może nie być tego czasu, tak? Bo tak naprawdę, no fajnie, jesteśmy wyleczeni, żyjemy, ale też tam jakby nie da nikt tej gwarancji, tak? Żaden chyba lekarz nie odważy się powiedzieć, że dożyje pani 80, że
jeszcze niejedna pani nie zdąży zrobić, tak? Więc trzeba chwytać
tak,
życie i
dokładnie.
Robić po
i mówię, teraz jest ten moment, tak? Teraz jest ta okazja, dlaczego nie? No i ten lęk da się oswoić, tak? Wchodzi się na pokład, jest grupa osób, oczywiście mamy oficerów, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem, mamy też wolontariuszy młodych, wspaniałe osoby, które znają okręt, no bo jednak...
To nie jest, że to jest załoga dyletantów, tak?
Nie, tylko nie, musi absolutnie, ktoś się znać. To by się nie udało. I rzeczywiście ja byłam pod wielkim wrażeniem, jak praca na takim okręcie jest zorganizowana. My po prostu płyniemy jako pełnoprawna załoga, tak? To nie jest, że my leżymy na pokładzie i wystawiamy po prostu twarze i kończyny do swoich słońca.
Burzą się niektórzy, bo mówimy okręt mówisz, ale to chodzi o żaglowiec.
To jest bryg, zwany żaglowiec. Ja też nie jestem jakimś ekspertem, jeżeli chodzi o żeglowanie. Spędziłam łącznie 14 dni na morzu.
A coś to zmieniło w twoim życiu? Co sobie uświadomiłeś?
Ja uważam, że bardzo dużo. Bardzo dużo, bo właśnie ja sobie wyobrażałam, że to jest totalnie nie dla mnie i że ja się tam nie odnajdę. Tymczasem ja się tam świetnie odnalazłam.
Ale udowodniłaś sobie po prostu, że możesz podejmować
takie rzeczy,
które wydawały mi się mogły nie dla ciebie zupełnie.
Dokładnie i mało tego, to mi przyniosło bardzo dużo satysfakcji, ogromnej radości, pozytywnej energii, wspaniałe kontakty też. Tam naprawdę te wspólne aktywności, które my tam wykonujemy, bo to wiadomo, trochę rozmawiamy o tej chorobie, wymieniamy się też doświadczeniami, one są czasem podobne, czasem różne, no ale też robimy dużo innych fajnych rzeczy, bo to przecież nie tylko tak tą chorobą żyjemy. My też nie chcemy się tak redukować, prawda, tylko do tej onkologii, do tych chorób. I jakby te wszystkie lęki można pokonać. Ja myślę, że też każdy tam może się zaangażować też na ile się czuje, tak? Bo...
Czyli trochę ci, którzy się wystraszyli, jak powiedziałeś, że skakałaś po rejach, zwijałaś żagle, to generalnie
nie jest tak, że
każdy musi.
Nie musi, oczywiście jest dosyć dużo innej pracy. Trzeba też sprzątać, trzeba szorować pokład, trzeba ciągnąć liny, trzeba też pomagać w kuchni, tak, przygotowywać posiłki, więc tam absolutnie każdy sobie znajdzie coś dla siebie i też takie osoby, które nie bardzo tam lubią się poświęcać, to też gdzieś tam uda im się
przebumelować.
No tak z dużym przymrużeniem oka powiem, że zawsze się zdarzają takie osoby, które są troszkę zaskoczone.
Traktują turystycznie, tak?
Tak, że one myślały, że to jednak nie trzeba będzie tak bardzo się tam poświęcać.
Magda, a jak w waszej organizacji, Fundacji Omea Life, udało się, że tak powiem w cudzysłowie, przebić do tych innych regionów Polski? Bo wy też jesteście obecne w innych regionach, nie tylko na Pomorzu.
Jesteśmy już ogólnopolskie.
Ile na to czasu pracowałyście?
Ponad 7 lat. To jest bardzo ciężka praca, tego się nie da zrobić jednoosobowo, tego się nie da zrobić bez dużego zespołu, który ciebie wspiera, czy to osoby zatrudnione, czy to wolontariaty, które powinny być wolontariatami stałymi, bo wtedy masz do dyspozycji ludzi, na których możesz liczyć, znasz ich kompetencje i wiesz, jak delegować im zadania, bo inaczej delegujesz zadania pracownikowi.
Czyli ludzie muszą chcieć, prawda?
No inaczej, oczywiście, wolontariuszowi. Natomiast dlaczego nam to się udało? Ponieważ przede wszystkim było kilka punktów zwrotnych, na które postawiłyśmy. Podzielenie się kompetencjami w organizacji, utworzenie dobrych dialogów z lekarzami, z onkologami, chirurgami.
Właśnie ja opowiem słuchaczom, że ty współpracujesz z koleżanką, która zajmuje się tą medyczną stroną onkologicznej, chirurgii można powiedzieć,
tak.
Piersi, tak?
Jedną
ona się w tym specjalizuje.
Ewelina Puszkin. Patała już teraz.
Właśnie, bo zmieniła nazwisko.
Już teraz patała.
A ty jesteś taką lotną brygadą, jeśli chodzi o prawne sprawy i te wszystkie leczenie systemowe i merytoryczne.
I dlatego podzieliłyśmy się tą pracą, bo jedna osoba to tak samo jak w breast unitach. Jeden lekarz nie decyduje albo nie powinien decydować o całym leczeniu pacjenta po to, żeby wyeliminować ewentualne błędy wynikające z czynnika ludzkiego. Więc postawiłyśmy na te dobre komunikaty, na tą dobrą współpracę. Dzisiaj pracujemy z co najmniej 40 lekarzami różnych dziedzin, którzy zajmują się na co dzień rakiem piersi. Stworzyłyśmy grupę zamkniętą właśnie w przestrzeni social media, która już ma ponad 7 tysięcy kobiet. Jest to grupa dedykowana dla kobiet. Chirurgia piersi nie jest mi obojętnie, gdzie właśnie wymieniamy się tylko i wyłącznie własnymi doświadczeniami związanymi z chirurgią piersi.
A w Polsce gdzie jesteście obecne? Jeśli tak byś mogła wymienić nam, nie wiem, regiony chociażby.
Wszędzie.
Wszędzie,
nie
tak?
Ma takiego regionu, gdzie
nie znają Omei.
Nie znają Omei pod różnymi kątami, chociażby dzięki naszym działaniom w zakresie tworzenia takiej konferencji jak Omejka, która w tym roku miała miejsce w maju, gdzie przyjechało ponad 250 kobiet z całego naszego kraju, z różnych ośrodków terapeutycznych. Mamy Race for the Cure, to jest znowu międzynarodowe wydarzenie, które nas zrzesza w organizacji Team Pink Europe, gdzie jest 37 organizacji, wymieniamy się doświadczeniami europejskimi, więc jesteśmy też na rynku
europejskim. To jest taki bieg, który niedawno się odbywał i impreza ta, taka też profilaktyczna w Gdańskim Hewelianum.
Dokładnie tak. Rozpoczął się 24 września, potrwa do 31 października. Dotyczy profilaktyki raka piersi, ale przede wszystkim solidaryzowania się z osobami chorymi, bo one potrzebują takiego solidaryzowania się i wyjścia z tego cienia jakby stygmatyzacji.
No właśnie, ale powiedzcie, drogie panie, czy my potrzebujemy jakichś zmian, jeśli jakichś ułatwień dla NGO-sów? Jak wy byście sobie to wyobrażały, żeby to się rozwijało, żeby to nie była stagnacja, tylko żeby to szło do przodu, żebyśmy osiągnęli, bo powiedziałyśmy sobie w poprzedniej części, że jeszcze trochę możemy się uczyć od Zachodu, ale oni też od nas. To chciałam się skupić na tym, czego tak naprawdę polskim pacjentom jeszcze brakuje, co mogłyby NGO-sy im zaproponować, a na jakie napotykacie problemy. No pewnie finansowe, tak? Żeby szyć poduchy, trzeba mieć materiały, trzeba sponsorów.
Trzeba sponsorów, nie tylko z firm farmaceutycznych, nie tylko z branży medycznych, tylko otwartych,
na przykład
otwartych
też,
gestów, tak. Dlatego że
jeżeli trzeba programów takich na przykład w firmach, które by współpracowały firmy z NGO-sami, bo to
i
się
to
pewnie
nie
zdzieje.
I to nie takich
jednorazowych przy okazji tak zwanego różowego października,
oczywiście,
gdzie teraz
tak.
Pewnie telefony się u was urywają, bo różne firmy chcą zaprosić, żebyście pewnie albo szyli, albo opowiadali o swoich doświadczeniach, czy robili profilaktykę.
Jeżeli my jako organizacja Omea Life mamy robić to, co robimy i mamy zwiększać nasze zasięgi, jeszcze poza polityką lekową, mamy zadbać o system, o finanse publiczne, o to, żebyśmy wydatkowali za jakość naszego systemu, a nie po prostu tylko wydatkujemy, bo procedury medyczne zostały kupione przez pacjenta tak naprawdę, to my potrzebujemy mieć duże zespoły ludzi, którzy będą pracowali nad najmniejszymi potrzebami pacjenta.
Tak jak na przykład są organizacje w krajach chociażby Wielkiej Brytanii, ja znam stamtąd jak to wygląda, gdzie jest organizacja, która po prostu funkcjonuje w ramach oddziałów onkologicznych i wyręcza, że tak powiem, te zespoły medyczne w wielu kwestiach dotyczących edukacji, wsparcia rodziny czy pacjenta właśnie i oni tam po prostu są częścią zespołu.
Właśnie, są częścią danego szpitala.
Tak.
Myślę, że to jest właśnie to, że no ja nie potrzebuję siedziby jako takiej, ale tak jak na przykład dziewczyny Magda z Eweliną, gdyby miały jakby taką siedzibę trochę włączoną w szpital, wiesz o czym mówię, jakby byście były na stałe, byście miały ludzi, którzy tam by byli na stałe, bo my jesteśmy trochę
My z tego wyszłyśmy, Kasia, my z tego wyszłyśmy, ponieważ to niesie za sobą takie zagrożenie, że jeżeli chcesz być organizacją ogólnopolską i zaopatrzyć wszystkich potrzebujących w tym kraju, to nie możesz być w jednym ośrodku, ponieważ jakby nasuwa się pacjentowi, myślę, że przynależysz do tego ośrodka i że nie może od ciebie uzyskać pomocy. Myśmy
tak,
to
ale żebyśmy były, mimo wszystko chciałabym myśleć w ten sposób, żeby być ponad danym ośrodkiem, ale mieć nas jakby w zasobach swoich wolontaryjnych taką ilość ludzi, żeby móc być różnych, bo wiesz, ja czasami sobie myślę, że mogłabym szyć w najbliższy weekend w Warszawie, potem w kolejny weekend pojechać do Poznania, potem do Wrocławia gdzieś tam, a tak naprawdę będę trochę zaniedbywać pomorskie, no nie, w tym momencie. Moje wyjazdy na przykład raz na kwartał do innego województwa są po to, że ja liczę na to, że tak jak Sobótka załapała bakcyla i szyję regularnie po prostu dla tamtejszej onkologii, no nie?
I to są właśnie te różne potrzeby. W organizacji.
Dokładnie.
Jedne potrzebują wolontariuszy po to, żeby być przy szpitalach i wspierać w ten sposób
dokładnie.
Pacjentów, szyć,
w zależności
tak jak Kasia
jakie
o tym
mamy...
mówi. Natomiast ja nie mam takiej potrzeby,
dokładnie.
Bo wiem, że pacjenci będą krępować się, zadawać mi pytania, bo będą uważali, że jeżeli są z ośrodka w Gliwic, to ja im nie udzielę tej pomocy. Dlatego my wyszłyśmy tak naprawdę z...
Zależy od profilu pewnie po prostu organizacji.
Tak.
Natomiast myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy my jako organizacja ze sobą współpracowały. I tak
jak najbardziej.
Czasami dzwoni do mnie pacjentka i mówi, pani Kasiu, potrzebuję malinowych gadżetów, bo dziewczyny na grupie Omea Life albo innej organizacji poleciły mi, to jest fantastyczne, że my współpracujemy się, wymieniamy, że jak ja poznaję dziewczynę, która widzę, że jest bardzo aktywna, to mówię, weź pójdź na onkomarsz, popłyń na statku, zaangażuj się. Przede wszystkim apel do pacjentów, naprawdę wchodźmy w organizację, jakby chciejmy być częścią tych organizacji, bo po pierwsze my korzystamy, a po drugie dajemy...
Dobra, ale jak was odbierają środowiska medyczne? Lekarze, pielęgniarki.
Nas już bardzo dobrze,
super.
Ponieważ jesteśmy
nie jest tak,
już
że
partnerem
przyszły tutaj
do
nas jakieś organizacje, będą tutaj nam się plątać po oddziale, to nie ma już czegoś takiego.
Nie. Myślę, że już w tym momencie OMA Life ma tak wyrobioną markę, że nie jesteśmy organizacją, która tylko krzyczy, bo tak na początku też jakby nas w niektórych momentach odbierano, kiedy zadawałyśmy trudne pytania, kiedy starałyśmy się na te pytania też odpowiedzieć jako ekspert. Dzisiaj jesteśmy traktowani jako eksperci, jako partnerzy, bo tak jak wspomniałam wcześniej, nie tylko dzisiaj OMA Life dba o interesy pacjenta, głównie i wszystko dla pacjenta jest u nas darmo w naszej przestrzeni.
Lekarze mówią bardzo często zresztą, że Polska potrzebuje właśnie silnych organizacji pacjenckich.
Ale właśnie,
ja znam wielu
wspieramy.
Lekarzy, którzy wypowiadają się w ten sposób. I tak, Kamilo?
Tak, jeszcze mogę właśnie coś dodać. Przecież różnorodność tych organizacji. Ja myślę, że najlepiej naprawdę zorganizowany i najlepiej dofinansowany system zdrowia nie jest w stanie zaopiekować jakby tych wszystkich sfer, które są potrzebne. I ja na przykład
stricte na przykład nie leczenia, tak?
Oczywiście, tylko bo to nie tylko o leczenie pacjentów. Przecież chodzi, tak? I ja trochę żałuję, bo ja też z racji wykonywanego zawodu jestem księgową. Ja mam okazję od wielu lat współpracować z różnymi organizacjami pozarządowymi, mniejszymi. I ja też jakby znam ich problemy i mam wrażenie, że oni trochę narzekają, że jednak są marginalizowani, że wydaje mi się, że tu też byłaby potrzebna to zauważenie właśnie ze strony rządu, ze strony samorządów, tak, dotacje.
My w ogóle potrzebujemy chyba też szkoleń dla ludzi, którzy tworzą te NGOsy, żeby wiedzieli, jak być prezesem, co można, czego nie można. Skąd brać pieniądze.
Takie
tak?
szkolenia są, tylko trzeba umieć poruszać się w przestrzeni online'owej i znaleźć dla siebie
bo dzisiaj
content.
Tak sobie myślę, że bez takich szkoleń konkretnych, nakierowanych właśnie na prowadzenie fundacji czy stowarzyszenia, bardzo ciężko chyba jest tak po prostu z ulicy zostać prezesem, prawda? Nie mając pojęcia, jak to wszystko działa i co trzeba wiedzieć, ta wiedza musi być chociażby księgowa, tak? Czy jakaś prawna, dosyć szeroka.
A papierologii jest dużo.
I prowadzenie takiej prężnej organizacji, no to, szanowni państwo...
To jest praca na etacie.
To jest praca na etacie, to są duże finanse, które za tym stoją, które trzeba wyłożyć, żeby tą organizację uruchomić. Niejednokrotnie na początku słyszałyśmy, no teraz to już macie dobrze, bo masz duże zasoby finansowe. Nie, szanowni państwo.
Mąż sponsorował.
Przez 4 lata nasze rodziny sponsorowały jakby utrzymanie nas na powierzchni po to, żeby pokazać naszą markę, żeby wypracować tą markę, żeby zbudować zaufanie nie tylko do pacjentów, ale też do całego gremium medycznego, czy do interesariuszy systemu, czy do polityków, czy NFZ-u, ministerstwa po kolei, można by ich wszystkich wymieniać, ale to niosło za nami ogromne nakłady finansowe. Dzisiaj to się odbudowuje, ale to jest bardzo ciężka praca i w rzeczywistości, jeżeli ktoś nie ma pomysłu na to,
to
może bardzo szybko się wypalić i to jest wtedy przykre.
Bo szkoda tego potencjału, prawda?
Czyli ta marka, budowanie tej marki, to jest, miałyśmy o tym jeszcze porozmawiać, ale już nie zdążymy. Natomiast
musisz
jest to
nas
temat,
zaprosić jeszcze raz.
Na pewno temat na kolejną audycję, jak budować markę właśnie takiego NGOsu. Bardzo Wam dziękuję za przyjście do studia. Katarzyna Brożek, kierująca Fundacją Trzy Maliny. Dziękuję, Katarzyno.
Dziękuję.
Magda Kardynał, prezeska Fundacji OMEA Life. Dziękuję.
Dziękuję. Ja chciałam jeszcze, jeśli mogę, tylko 5 sekund, zaprosić pacjentki na warsztaty Poczuj się lepiej. 17-18 listopada w Gdańsku.
Znajdą
100-150 pacjentek.
W internecie informacje.
Z całej
tak?
Polski zapraszamy.
I Kamila Szczepkowska, przedstawicielka Fundacji OnCorais. Dziękuję Ci, Kamilo, za przyjście do studia.
Dziękuję
za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i chciałam podziękować też naszej realizującej program inżynier Ewie Palickiej. Dziękuję Państwu, żegnam się. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów.